book Da Vinci słowo, które chcę wam opowiedzieć, które chcę wam wygłosić. Myślę, że to jest pierwsza część dopiero słowa, które śmieliłem się zatytułować Czas próby. Będę się modlił o kolejne, przynajmniej dwie części tego słowa. Ale to, o czym dzisiaj chcę wam opowiedzieć, bardzo też koresponduje z tym, o czym mówiliśmy do tej pory na naszym nabożeństwie. Koresponduje też ze słowem, które Rysiu przysłał nam z Brukseli. A więc tak jakby dostałem potwierdzenie, jakbym dostał potwierdzenie, że właśnie o to dzisiaj chodzi i to jest ten czas, by to słowo wygłosić. Tak więc czas próby, część pierwsza. Rozpocznę od Ewangelii Mateusza, od tego fragmentu opisującego chrzest Jezusa i od tego, co potem się działo. Ewangelia Mateusza, rozdział 3, od 16 wersetu czytamy tak. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży niczym gołębica wstępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Wow. Wspaniała chwila. Wspaniały czas. Duch Święty niczym gołębica wstępuje i spoczywa na Jezusie. Głos z nieba mówi, oto mój ukochany Syn. On jest źródłem mojej radości. On mi się podoba. Trudno o piękniejszą chwilę w życiu człowieka, kiedy ochrzczony Duchem Świętym otrzymujesz to cudowne przekonanie, że podobasz się Bogu, że Bogu na tobie zależy, że Bóg cię kocha, że nie jesteś jakimś anonimowym, bezpańskim, bezdomnym psem, ale kimś, na kim Bogu zależy. Razem z Duchem Świętym przyjdzie do każdego z nas. Ja wiem, o czym mówię. Ja wiem, jak się czułem, kiedy byłem na odwykówce. Ja wiem, jak się czułem, kiedy przekonywałem się, że tak naprawdę to nikomu na mnie nie zależy, że wszystkie te ponoć dozgonne przyjaźnie i miłości dosłownie diabli wzięli. I wtedy na mojej drodze stanął Chrystus. I wtedy przekonałem się, że Jemu naprawdę na Nim zależy. To przekonanie nie przyjdzie tylko i wyłącznie przez wytrwałe, dogłębne analizowanie i studiowanie Biblii, czy pism, czy ksiąg, czy innych tam traktatów. To przekonanie przyniesie ze sobą Duch Święty. Wtedy ci już nikt nie jest w stanie tego odebrać. Możesz przeczytać mądrą książkę o tym, jak Bóg cię kocha, ale ktoś inny zaraz napisze książkę przekonującą, że wcale cię nie kocha. Jeden napisze książkę o wspaniałości Boga, a drugi napisze książkę udowadniającą, że Jego nie ma. Ale to, co przyniesie Duch Święty, jest już nie do podważenia. Ja wiem, o czym mówię, bo 22 lata temu nikt inny, Duch Święty, przekonał mnie o grzechu, o tym, jak grzeszny jestem. Przekonał mnie o Bożej miłości, jak niezawodna ona jest. I chociaż różnie się potem działo, chociaż przez różne próby musiałem przechodzić, to nikt już nie był w stanie zabrać mi tej miłości. Tak jak Biblia zresztą też mówi, nikt i nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Duch Święty stąpił na Jezusa. Rozległ się głos z nieba. To jest mój ukochany Syn. Źródło mojej radości. A potem czytamy coś, co może zdumiewać, co może się nam nie podobać, a na pewno nie podoba nam się, jeżeli to zaczyna dotykać nas, dotyczyć nas. Jeżeli my sami nagle musimy przechodzić przez próby, a po co to, a na co to? Przecież Bogu się podobam, przecież mam Ducha Świętego. Precz z próbami. Lektyka i czerwony dywan i do przodu. Następnie w 4 rozdziale od 1 wersetu czytamy tak. Następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Jezus pościł tam 40 dni i 40 nocy i był już głodny. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel i powiedział: skoro jesteś Synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Jezus odpowiedział: jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. To tłumaczenie ewangelicznego Instytutu Biblijnego bardzo, bardzo mi się podoba. Dlatego, że często w innych tłumaczeniach czytamy, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale wszystkim, co wychodzi z ust Boga i w ogóle ten ludzki pokarm i te ludzkie sprawy i te potrzeby, które fizycznie odczuwamy, możemy odrzucić, bo prawda, najważniejsze jest tylko to, taki fundamentalizm, religijny fundamentalizm, podczas gdy każdy z nas sobie zdaje sprawę z tego, że mamy też fizyczne, cielesne potrzeby i nie jest to takie proste, że wyrzec się nagle, nie potrzebuję jeść, nie potrzebuję pić i tak dalej, nagle nie odczuwam jako mężczyzna żadnego pożądania, ani i tak dalej, wszystkie te inne rzeczy, które wydają się nam czasami, gdy myślimy w sposób religijny, nie od Boga, rzeczami, którymi Bóg gardzi. W tym tłumaczeniu czytamy, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Od początku naszej pracy wśród bezdomnych zdawaliśmy sobie sprawę i wiem, że to jest zasługa Ducha Świętego, dlatego że obydwoje z Ilonką nie mieliśmy zielonego pojęcia, jakie są wasze prawdziwe potrzeby, jak wam pomóc. Kiedy weszliśmy po raz pierwszy na tą dużą poczekalnię na dworcu głównym w Krakowie, kiedy zobaczyliśmy tam około 200 bezdomnych osób, kiedy w rozmowach okazało się, że każdy z was ma tak mnóstwo kłopotów, tak mnóstwo potrzeb. Kiedy Ilonka jako lekarz widziała nagle tyle chorób, z którymi trzeba by natychmiast jakoś zacząć coś robić, jakoś działać i tak dalej. Mogliśmy tylko bezradnie rozłożyć ręce i powiedzieć, to nas przerasta, to nie miejsce dla nas. To niech przyjdzie tutaj cała jakaś kompania dobroczynna. Są wielkie organizacje słynne, humanitarne, dobroczynne, niech one, prawda, tu przyjdą sztab ludzi i parę worków pieniędzy, to wtedy może jakoś zaradzą przynajmniej części tych problemów. A cóż my tu możemy? Ale Duch Święty nas tam posłał i to Duch Święty powiedział to, czego oni najbardziej potrzebują. To przede wszystkim Boże Słowo. To, co wychodzi z Bożych ust. Nowe testamenty, które tam rozdawaliśmy, traktaty, zaproszenia do zboru, nasze modlitwy tam, nasze świadectwa. To wszystko składało się na posiłek, na pokarm. To pozornie tylko towarzyszący rozdawaniu bułek czy przynoszeniu zupy, ale tak naprawdę to było i nadal pozostaje najważniejszą częścią posiłku, jakim się możemy z wami podzielić. To jest tą najważniejszą częścią tego, czego każdy z nas potrzebuje. Każdego dnia. Kiedy w ten sposób patrzymy na to, co dzisiaj robimy, na co stawiamy nacisk, zamiast ogłosić dzisiaj wam wszystkim, że wielu pracuje i to ciężko pracuje, ogłosić dzień wolny od pracy, dzisiaj to co rób, to co chce, to, prawda? Chcecie spędzić dzień pański w krzakach, to w krzakach. Chcecie sobie łazić po Krakowie, robić powolny obchód miasta, proszę bardzo. Chcecie to czy tam, ale oczywiście dzisiaj jest wolne, dzisiaj nie będziemy wam niczym głowy zawracać. A my zamiast tego robimy dwa nabożeństwa. Nie takie po 45 minut, ale co najmniej dwugodzinne. To chyba się zanosi nawet nieco dłuższe. I tu nie o czas chodzi. Ale o to, że tak naprawdę już zajęliśmy wam całe do południa, potem zajmiemy wam jeszcze cały wieczór i można pomyśleć, serca nie mają, litości nie mają. Jak oni tak mogą? A jutro jeszcze o 8 może spotkanie. Tak, jutro o 8 jest kolejne spotkanie. A we wtorek? O 7 na Koprowej, o 8 tutaj. Chyba powariowali. Ale ja się przekonałem. Iwonka się przekonała, Janusz się przekonał, Adaś się przekonał. Gosia, druga Gosia, wszyscy, którzy chodzimy z Panem już parę ładnych lat, przekonaliśmy się, że te słowa, które Jezus wypowiedział w czasie próby, po 40 dniach postu, po 40 dniach wyrzeczeń, po 40 dniach zmagań z fizycznymi, cielesnymi potrzebami, Jezus powiedział, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma się on też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Tylko chleb niczego nie zmieni w niczyim życiu. Równolegle z nami chodzili na dworzec i inni. Słyszałem, że potem bezdomni rzucali za nimi tymi kanapkami, bo się okazało, że przynieśli bułki z margaryną. Słyszałem, że pogardą mówili, że takie byle co nam tu dają i to, i tamto, i siamto. Nasze kanapki może nie były o wiele smaczniejsze, ale nie o nie chodziło przede wszystkim, ale o to, by przynieść Boże Słowo. Kiedy w jednej ręce też Nowy Testament, w drugiej kanapka, to nie była kwestia wyboru albo to, albo to. Ta kanapka bez Nowego Testamentu w ogóle nie miała żadnego znaczenia. Ale sam Nowy Testament bez tej kanapki byłby tylko religijną gadaniną. Idźcie sobie, załatwcie sobie. Kiedyś na pustyni przyszła taka próba również na uczniów. 5000 chłopa plus niewiasty, plus dzieci, plus niewolnicy, plus sługi. Tłum. Nie mają co jeść. Uczniowie mówią, my nie jesteśmy w stanie im pomóc. Roześlij ich, Panie, niech sobie idą i pokupią. A Jezus mówi, a właśnie, że jesteście w stanie. Wy dajcie im jeść. Wy dajcie im jeść. I to, że przynieśli do Jezusa te 5 chlebów, 3 ryby, to, że nie wyśmiali go, kiedy on mówi, no przynieście, co macie. I Panie, a co z tego, jaki pożytek, po co będę nosił, ten, jak przynieśli. Uwierzyli Jezusowi, zaufali Jezusowi. I Panie, przecież skoro Ty mówisz, to ja powiem na to tak. Ja jestem gotowy. Patrzę, zdumiewam się. 5000 ludzi pojadł, mężczyzn, a moja reszta pojadło do syta. 12 koszy okrajków, odpadów jeszcze zostało. To była próba trudna, kiedy widzisz taki tłum głodnych i słyszysz, wy im dajcie jeść. Skąd bym wziął? Ucieklibyśmy z Ilonką z tego dworca szybciej niż tam przyszliśmy. Zobaczyliśmy po raz pierwszy, co tam się dzieje. Nic tylko wiać i nigdy więcej tam nie chodzić. Wielu mi mówiło, że nigdy tamtędy nie przechodzą koło. Wtedy było takie dość wygodne przejście przez dworzec do Betlejemki, bo przez środek dworca. Ale że wolą iść naokoło, żeby tamtędy nie chodzić i nie widzieć tego, co się dzieje. Wielu po prostu omijało to miejsce, bo, no bo trzeba by się zmierzyć z jakimś takim, taką próbą. Nie jestem w stanie im pomóc, nie jestem w stanie nic zrobić. Muszę się z tym pogodzić. Boże, poślij kogoś. A niektórzy może i przerażeni myśleli, a co będzie, jak Bóg powie, ty tam idź, ty daj im jeść. Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Wczoraj czy przedwczoraj na rannym spotkaniu wspomniałem wam o tych najnowszych badaniach statystycznych dotyczących Kościoła. Jakże smutny w swojej wymowie, jak powiedzmy dla pastorów wręcz zniechęcających, że w Kościele, te badania dają się wskazywać, że w Kościele dzieje się dokładnie to samo, co w świecie. Że wszystkie patologie dotyczące świata dzieją się również nie w Kościele. Zresztą ta żadna nowość, bo i Paweł pisze kiedyś, że to, co się dzieje wśród was, to nawet w świecie się takie rzeczy nie dzieją. Wtedy jeszcze było, jeszcze gorzej zdaje się w Kościele niż dzisiaj te badania statystyczne zdają się wskazywać na to. Te badania między innymi prowadzono pod kątem rozwodów i okazało się, że i w świecie około 60% małżeństw rozpada się i dochodzi do rozwodów. I w Kościele to samo, około 60%. A więc można pomyśleć, głosimy Boże Słowo, wypluwamy sobie płuca na kazaniach, walimy pięściami, aż się nam, prawda, sińce porobiły i tak dalej. A tu jak grochem o ścianę. Szukamy też usprawiedliwień. No, kiedy Jezus rozmawia z uczniami na temat rozwodów, czy z faryzeuszami i mówi, że rozwód jest, nie jest Bożą wolą. Oni mówią, zaraz, ale przecież Mojżesz nam pozwolił. Jezus mówi, uczynił to ze względu na zatwardziałość waszych serc. Aha, no to oni mają takie zatwardziałe serca. Dlatego tak się dzieje. I dlatego no, musimy się pogodzić z tym, że właściwie nie ma różnicy między światem a Kościołem. Ale powiało ostatnio nadzieją. I tym się chciałem też, z wami dzieliłem i chcę dzisiaj się podzielić. Pewna niewiasta, specjalista od statystyki, badań statystycznych, chrześcijanka, autorytet w tej dziedzinie w świecie, inaczej skorelowała pytania odnośnie rozwodów i odnośnie chrześcijaństwa. W tamtych badaniach było chyba tak w uproszczeniu, bo oczywiście nie powiem wam tego dokładnie, czy jesteś chrześcijaninem, tak, czy jesteś po rozwodzie, tak. No i wtedy, kiedy takie dwie odpowiedzi padają, no to możemy podsumować i mówić, o, proszę bardzo, chrześcijanin i ten. Ona dała pytanie, czy regularnie uczęszczasz do kościoła? Pytanie, czy bierzesz udział w życiu kościoła? I do tego pytanie, czy jesteś po rozwodzie? I nagle okazuje się, że w tej grupie ilość rozwodów nie sięga nawet chyba 15 czy 20%, jest o wiele, wiele mniej, trzykrotnie, czterokrotnie mniej niż w świecie, w tej samej grupie wiekowej, społecznej i tak dalej. Wiecie, to wszystko razem jest tam statystycznie składane. To nie chodzi o tylko taki krótki dwupunktowy wywiad. Okazuje się, że nagle Kościół jest dla wielu małżeństw ratunkiem, prawdziwym ratunkiem. Okazuje się, że osoby, które regularnie uczęszczają do kościoła, korzystają z tego, co Bóg mówi, jest chleb życia. Spożywają ten chleb każdego tygodnia, może i nawet częściej, kilka razy w tygodniu. Jak myśmy z Ilonką potrzebowali nabożeństw, jak cieszyliśmy się, kiedy pastor ogłaszał tydzień postu i modlitwy. Codziennie Ilonko będą nabożeństwa. Jechaliśmy z jednego końca Krakowa na drugi. Tłukliśmy się tramwajami, autobusami. Ale była radość. W niedzielę nabożeństwo. Pamiętamy wspólne nabożeństwa krakowskich zborów, które się zaczynały 9:30 i kończyły się 14 czy 15:30. I żal było się rozchodzić. Żal się było rozchodzić. Byliśmy w kościele, byliśmy wśród braci, sióstr, zachęcani, umacniani, pocieszani. Myśmy mieli wtedy bardzo, bardzo, bardzo trudny czas. Ale przetrwaliśmy dzięki temu, że chodziliśmy do kościoła. Tu nie chodzi o regularność religijną, tu nie chodzi o punktualność religijną. Nasze serce szło tam, biegło przed nami. Budziliśmy się dzisiaj rano z radością. Dzisiaj się spotykamy. Dzisiaj ten. Gdzie nam było jakieś takie myślenie? Ojej, tak wcześnie. Byliśmy zdumieni, jak ktoś mi złożył wniosek, że 9:30 to za wcześnie. Że najpierw było 12:00 dopiero. Bo jak tu ciężko wstać. Myśmy o świcie byli gotowi, a nie z 12:00. Ale to już inna sprawa. Jak wielu deklaruje się, jestem chrześcijaninem, jak najbardziej. A potem życie wygląda tak jak w świecie. Nic dziwnego, że pastor się może załamać, czytając takie badania i mówi, no to nasza praca właściwie na marne. To niczego nie zmienia. Ale gdy przyjrzysz się życiu tych, którzy są prawdziwie częścią Kościoła, którzy zdają sobie sprawę z tego, że Kościół jest ciałem Chrystusa, że to jest ten chleb życia, że to tu spożywamy ten posiłek, który naprawdę daje życie. Tutaj nabywamy prawdziwych sił. To nie jest kwestia Bóg i ja. Ja i Bóg. Bóg zna moje serce, moje relacje, ja nie potrzebuję kościoła, ja nie potrzebuję innych. Najważniejsze jest jak moje i co mi ktoś tu będzie mówił, że mam chodzić tu czy tam. Bardzo praktycznie widzimy to, jak to odbija się na życiu. To również małżeństw, które na początku aleluja i do przodu, a potem praca, a potem kłopoty, a potem zajęcia, a potem dzieci, a potem wnuki, a potem to, tamto, siamto. I nie ma kiedy chodzić, no wiecie, no, rodzina, ja mam teraz rodzinny kościół, ja mam to, tamto, siamto. A potem słyszymy, wpada do kościoła, ziejany, módlcie się, bo mi syn poszedł siedzieć, módlcie się, bo córka narkomanka, módlcie się, bo to, tamto. Bo, i nagle rozwód. Ja razy zapraszałem tutaj pewne małżeństwo, obydwoje tacy aktywni w kościele, nie naszym, innym, ale też. Przyjdźcie do nas, zgodnimy się. Oj, nie, bo tutaj obowiązki, a to, a tamto, a siamto, a wam to. Obydwoje samochodami wprawdzie jeżdżą, ale czasu nie ma. Potem się nagle dowiaduje, że on sobie znalazł inną, ona w rozpaczy, w depresji, to tamto, siamto. Powiedzieć, chrześcijanie? Takie rzeczy? Statystycznie chrześcijanie. Ale zadaj pytanie o uczęszczanie do kościoła. Nie, no bez przesady. To kiedyś może to na starość, a nie teraz. I w drugą stronę. Mamy świadectwa tych, którzy nigdy do kościoła nie chodzili. Który, no, w dzieciństwie ochrzczony, do komunii był, do bierzmowania był. No tak jak ja, mnie nawet nasz polski papież bierzmował osobiście, a jakże wierszyk mówiłem na jego powitanie w parafii. Aha. Wziął świadectwo stamtąd bierzmowania, to będzie z takim podpisem, że ho, 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 mógł kandydować na nie wiem jakie wysokie stanowiska z takim świadectwem. Ale na tym się kończyło. Na tym się kończyło. Potem już nie było czasu. Bo przecież młodość, bo potem kariera, praca, rodzina, obowiązki, to, tamto, siamto. Kto by tam chadzał do jakiegoś kościółka, po co i na co. Przychodzi czas opamiętania, tak jak przyszedł do mnie i przyszedł w życiu niejednego. Czas, kiedy Bóg zachęca, przyjdź. Ty jeszcze nawet nie wiesz, co cię czeka. Ty jeszcze nawet nie wiesz, co jest przed tobą, ale Bóg wie i mówi, przyjdź. I nie lekceważ tego wołania. Ja nie mam potrzeby, ja mam w tej chwili wszystkiego potąd, ja to tamto. Bo jutro się może okazać, że będziesz miał o wiele więcej potrzeb, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Że spotkają cię próby, przez które w życiu nie chciałbyś i nie potrafiłbyś przejść. I gdyby nie to, że odpowiedziałeś na wołanie Jezusa, że dałeś się zaprosić do Jego Kościoła, że tu dzięki świadectwom, dzięki wsparciu, dzięki wspólnym modlitwom, dzięki obecności Bożego Ducha uwierzyłeś, to potem, gdy zaczęło być trudno, bardzo trudno, strasznie, przerażająco, wytrwałeś, dałeś radę. Bo nie samym chlebem człowiek żyje. Bo nie tylko ten cielesny pokarm, nie tylko te cielesne potrzeby zaspokojone, ale potrzeba coś o wiele, wiele więcej. Często wam tłumaczę, dlaczego to, co robimy, tak często rozmija się z psychologią. Dlaczego jesteśmy często przeciwni takim psychologicznym podejściom do waszych, naszych wspólnych też problemów. To, że psychologia zakłada, że człowiek z natury jest dobry, a tylko deficyty. Brak szczęśliwego dzieciństwa, brak miłości, bieda, brak wykształcenia, odrzucenie społeczne, krzywda, śmierć rodziców, to, tamto, te deficyty sprawiły, że stał się taki, jaki stał. Więc teraz mu wszystko przywróćmy po kolei, z powrotem, prawda? Dajmy mu mieszkanie, pracę, rodzinę, posadę i tak dalej, zapewnimy wykształcenie i ten i z powrotem będzie cudowny i dobry. Tylko, że to nie działa w ten sposób. Nie dlatego, że brakuje nam środków, nie dlatego, że nie ma możliwości. Są możliwości. Pamiętam dumę tutaj ludzi pracujących w ramach Urzędu Wojewódzkiego z pewnego człowieka, który, prawda, był bezdomny, a potem ukończył studia. Jakiś tam Instytut Ignacjanów, jak to się nazywa, w każdym razie każdy ma to status studiów wyższych. I proszę bardzo, bezdomny z ulicy ukończył studia i teraz jest tu takim rzecznikiem bezdomnym. Szukają tego rzecznika od kilku lat, nie wiedzą, co się z nim porobiło. Myśmy widzieli jego przyszedł do nas poobijany z buźką niepodobną nawet do człowieka. Tak mu ktoś tam natłuk jeszcze przy okazji. Urzędował po knajpach i tam głosił, jaki on to jest wspaniały, dobry, bo zapewniono mu warunki, zapewniono mu wszystko, czego on nie miał. Biedny, sierota, samotny, bezdomny otrzymał. I co? A to nie on jeden. A mój to taki przypadek jeden na sto. Takich przypadków jest 99 na sto. I to nie przypadki. Ale bez Bożego Słowa. Bez tego, co wychodzi z Bożych ust, co wychodzi z ust naszego Boga, to jakiekolwiek pomaganie, my to nazywamy pomagactwo. Brzydkie słowo. Pomagactwo. Ktoś się może oburzyć, to ja włożyłem tyle serca, to tyle pieniędzy, to tu takie mam wykształcenie, przygotowanie, dyplomy na to, a ty to nazywasz pomagactwem. Przykro mi, ale jeżeli nie wynika to z tego, że niesiesz mu Boże Słowo, że niesiesz to, co jest naprawdę chlebem życia. Jeżeli to wynika tylko z twojego ludzkiego, dobrego serduszka, z humanizmu i humanitaryzmu, to nie zaprowadzi do niczego dobrego. Może na jakiś czas się poprawi, może jakiś czas jest lepiej, proszę bardzo, bierzcie przykład. Był taki brat wśród nas, już nie żyje, choć wiemy, że jest z Panem. Spotkaliśmy się z nim 20 bodajże lat temu w pewnej audycji telewizyjnej na żywo. My opowiadamy z Ilonką, w jaki sposób głosimy Boże Słowo, w jaki sposób pomagamy przez Ewangelię i to, i tamto ludziom. A on był bezdomny, on wie, jak sobie poradzić, on żadnego Boga nie potrzebuje, bo on sobie sam załatwił nowe życie, wziął się do pracy i proszę bardzo, teraz jeździ jako kierowca po całej Europie i połowie Afryki i w ogóle to bierzcie ze mnie przykład, ja tutaj żadnego Boga nie potrzebuję. Patrzyliśmy ze smutkiem, trudno, ale wiecie, nie upłynęły chyba 2 miesiące na Zamkową, puk-puk. Stoi taka bida, patrzę w japonkach takich, krótkich spodenkach, taką małą saszetkę ma pod pachą. Ja się patrzę, przecież to ten sam, który taki był, a no bo trochę mu nie wyszło, bo tam gdzie był, to mu, no, nie zrozumieli, no bo tam, a w ogóle go tam krzywda spotkała i tak dalej. Trudno, zapraszamy, chodź do nas. Karmiliśmy go, mądry chłopak, mądry, z ogromnym sercem, ale myśmy go karmili czymś, co jest naprawdę chlebem życia. Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym ze Boga. Takie rzeczy zaczęły się dziać, kiedy on się nawrócił. Jakie on miał serce do usługiwania innym, do pomagania innym. Nigdy nie odmówił pomocy. Nigdy nie powiedział, nie zaczasnął nikomu drzwi przed nosem. Ilonka przyprowadzała do niego ludzi z takimi ranami, że naprawdę już tam robactwo chodziło już ten. Ilonka jako lekarz już przerastało to jej zrozumienie, a on z jaką miłością, troską się potrafił tym zajmować. Jestem przekonany o tym, co mówiliśmy wcześniej też w Ewangelii Mateusza 7 rozdziału. Cokolwiek chcecie, by ludzie wam czynili, jak to brzmiało, co mówię sobie. 7 rozdział. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Myślę, że jego ostatnie lata życia wyglądały już zupełnie inaczej. Że to, co zmierzało do nieuchronnej i strasznej katastrofy, Bóg obrócił w zupełnie inną stronę. Nie był już samotny. Założył rodzinę. Możemy mówić, no dobrze, ale ja tego nie widziałem. Ja tam nie byłem, ja tego nie sprawdziłem. Mnie wystarczy Boże Słowo. Wiem, ile ten człowiek serca miał dla innych. Nigdy nie próbuje mnie przekonać, że kiedy on był w potrzebie, spotkało go prawdziwe serce. Nieraz chcielibyśmy, żeby po naszym nawróceniu, po naszym chrzcie, natychmiast wszystko zaczęło się dobrze układać, żeby już od razu było z górki na pazurki. Ale w tymże fragmencie czytamy, że Jezus został poddany próbie, pościł tam 40 dni, 40 nocy i był już głodny. I wtedy dopiero przyszła próba. To nie jest tak, że od razu mamy pełnię Bożej mocy, pełnię Bożej mądrości. Od razu jesteśmy tym autorytetem. Od razu widać, że to nie byle kto, tylko dziedzic Królestwa Niebieskiego. Także często, a może nawet i zawsze, te początki są takie trudne. Takie bardzo trudne. Pamiętaj, bracie, pamiętaj, siostry, by w tym czasie próby nie zaniedbać Bożego Sławy. to, co możemy wam dziś dać tutaj. Jesteśmy błogosławieni przez Boga. Są drożdżówki, jest pieczywo, jest wędliny. Ja się ugotował na pewno wspaniały obiad. Będzie wszystkiego tutaj obficie pod ostatkiem. Zbyszek napalił w piecu, jest ciepło, mamy prąd, mamy wodę. Wspaniała odzież, paczki przychodzą non stop z odzieżą. Można się przebrać, można się wykąpać, można... To wszystko jest tutaj super. Można innych zachęcać. Przyjdźcie, tam wam dadzą, tam ten, dzwonią do mnie, czy mogę takiego i takiego przywieźć, bo tego, tego i tego nie ma. No i oczywiście, że przywieź. Ale to i to i to, czego on nie ma, to jest pikuś w porównaniu z tym, czego on naprawdę potrzebuje. Czego on naprawdę potrzebuje. Taki sens mają też kościoły uliczne, które z takim zapałem się prowadzą. Myślę, jaki jest sens? Ja się patrzę na zdjęcia ostatnio jednego z kościołów ulicznych. Pięknie zastawiony stół, ustawiony krzyż i taka perspektywa pustego parku. Nic. Nikogo. Żywego ducha. Myślę, jejku, po co to? Na co to? Ale Bóg wie, po co i na co. Może czasami dla jednego, może dla dwóch. Ale to, co najważniejsze, tam jest zgłoszone na tym słupku przed dworcem, w miejscach czasami, gdzie słychać kpiny, szyderstwa, pijackie wrzaski. Jeżeli tam jest zgłoszone Boże Słowo, to jest tam rozdawane to, co daje życie, co jest naprawdę potrzebne do życia. I chociaż by to, co rozdajesz, było prawdziwie Bożym Słowem, to sam musisz przejść przez próby, zmagania. Ja błogosławię te próby, przez które przeszedłem. Ja błogosławię ten czas, kiedy musiałem na odwykówce walczyć z samym sobą. Ja błogosławię nawet to, że w pewnym momencie alkoholowi się wydawało, że mnie pokonał. Musiałem przyznać, jestem bezsilny wobec alkoholu. Błogosławię ten czas. Z tego wyrwał mnie Pan i dzisiaj mogę się dzielić z wami świadectwem, że naprawdę nie samym chlebem człowiek żyje. Marzyło się nam wtedy na odwykówce, żeby wynaleźli wreszcie taki zaszczyk. Przychodzi alkoholik, dostaje zaszczyk 4 litery i wychodzi już. To chodź, idziemy na piwko, to, tam to nie ma problemu, obleczesz pysk, do roboty. Na początku tak było, po jednym i do roboty. A potem było po jednym, no to na drugą nóżkę, a potem robota to głupota. No, szewski poniedziałek, szewski wtorek. W środę iść do pracy, to chyba głupi. W piątek zaczynać pracę? Nie, no to... Ile mądrości. Tylko ta mądrość nic wspólnego nie miała ani z Bożym Słowem, z Bożym sercem, z Bożą wolą. Czas próby. Część pierwsza. Jeżeli Bóg pozwoli, będę jeszcze raz dzisiaj wieczorem kontynuował ten temat. Ale zostawię was z tym, co do tej pory zdołałem przekazać. I naprawdę zachęcam. Nie lekceważcie tego czasu, który spędzamy nad pochyleni nad Bożym Słowem. Nie traktujcie tego jako religijne dyrdymały, bo to jest chleb życia. I to, co dzisiaj, mam nadzieję, zabrzmiało wyraźnie. Nie lekceważcie Kościoła. Nie lekceważcie ciała Pańskiego. To, co przypominamy sobie przy każdej wieczerzy. Dlatego, kto by jadł chleb i pił kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Nie lekceważcie Kościoła. Nie traktujcie go odgórnie czy per noga. Nie traktujcie to jako religijna taka wisienka na torcie. No skoro jestem chrześcijaninem, to będzie uroczyste nabożeństwo, więc przyjdę, ładnie się ubiorę, zasiądę, prawda, przywitam się wszystkimi. Jak to fajnie, że jestem chrześcijaninem. Codzienne życie Kościoła, codzienne zmagania, codzienne dawanie innym to, czego my też potrzebujemy, oczekujemy. Codziennie przychodzą ludzie potrzebujący pocieszenia. Gdybyśmy byli Kościołem tylko w niedzielę od 10 do 12, od 18 do 20, to co zrobić z tymi, którzy od poniedziałku do soboty przychodzą tutaj szukając pomocy? Napakować im reklamówki drożdżówkami, owocami, ryżami, makaronami. Idź sobie. Radź sobie. Serce się kraje, jeżeli ktokolwiek wchodzi i wychodzi stąd, nie usłyszawszy Bożego Słowa, nie usłyszawszy świadectwa. Słowa zachęty, by w Bogu szukać nadziei, by pukać, prosić, modlić się. Po to jesteśmy Kościołem. Jeżeli jesteśmy Kościołem prawdziwie, my to tu odnajdujemy, ale też my to i innym dać możemy. Prawdziwą nadzieję, nadzieję, którą pokładamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Amen.